Potem znowu ukazał się Jezus nad jeziorem Tyberiańskim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie łowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu, jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra: ów uczeń, którego Jezus miłował, to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przypiął na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania: kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb, podał im podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. Oto słowo Pańskie.
Wczoraj na dłuższy moment w tej adwentowej refleksji zatrzymaliśmy się szczególnie przy tym stole Słowa Bożego. Można by powiedzieć, że symbolizuje to to miejsce, przy którym stoję. To miejsce, w którym proklamowane, głoszone jest Słowo Boże, czytane, potem wyjaśniane. I chcieliśmy szczególnie docenić wartość słuchania. Tam, gdzie docenia się wartość słuchania, gdzie uczymy się słuchać, tam odkrywamy wartość słowa. A słowo ma wartość ze względu na tego, do którego się to słowo kieruje. Człowieka. Bo słowo nas kształtuje od najmłodszych lat. Kształtuje nas całe życie. Ono może nas zmienić, ono może nas podnieść, ale ono może nas także zabić, powalić na ziemię, jeśli jest źle używane. Ale słów uczymy się używać wtedy, kiedy uczymy się słuchać. Wtedy stajemy się też bogatsi. Bo człowiek, który słucha, to człowiek bogaty. Człowiek, który potrafi usłyszeć więcej, niż się do niego mówi. Nie pozostaje tylko na poziomie tej informacji rzeczowej. I nie chodzi tu o jakieś domysły. Ale chodzi o szczere, autentyczne słuchanie. Po to, by wziąć jak najwięcej. By dzięki temu stać się bogatym. Kto nie potrafi słuchać, nie pójdzie dalej. Kto nie potrafi słuchać, nie przejdzie do tego kolejnego miejsca, do kolejnego stołu, jakim jest stół Eucharystii, gdzie ofiarowuje się chleb. ten stół, przy którym wszyscy zasiadamy. Przychodzimy tutaj i zasiadamy przy tym stole, ponieważ czujemy głód. Jesteśmy tymi z Ewangelii, którzy słuchali Jezusa i w pewnym momencie poczuli zmęczenie, poczuli głód. I Jezus, zdjęty litością, mówi do uczniów: dajcie im jeść. My często, słuchając autentycznie Słowa Bożego i słuchając drugiego człowieka, odkrywamy jeszcze bardziej nasze głody. Nasze spotkanie ze Słowem, nasze spotkanie z osobą odkrywa nam prawdę o nas samych. Dlatego tak bardzo boimy się słuchania. I wtedy, dopiero kiedy odkryję moje głody, odkryję, kim naprawdę jestem, co we mnie jest. Mogę dopiero wtedy w pełni skorzystać z tego stołu, na którym Jezus rozdaje chleb, rozdaje siebie. To, co dzieje się tutaj, nie jest tylko dla ciebie. Dlatego Jezus mówi: dajcie im jeść. Ale zanim to się dokona, zanim Jezus będzie chciał nakarmić przez ciebie innych sobą, to najpierw ty i ja musimy pozwolić Jezusowi nakarmić siebie. I to jest prawda także o nas, którą wyrażają uczniowie w przywołanej przed chwilą przeze mnie Ewangelii. Kiedy Jezus się ich pyta: czy wy macie coś do jedzenia? I nieraz możemy powiedzieć, jak uczniowie z innego fragmentu Ewangelii, o którym już wspomniałem: mamy niewiele, kilka chlebów i parę ryb. Ale czasami musimy z całą pokorą i odpowiedzialnością powiedzieć: nie mam nic. Nie mam absolutnie nic. Przychodzę do ciebie, Jezu, z niczym. Ale dla Jezusa także ważne jest to owe nic. Także dla nas jest to ważne. Ponieważ kiedy siedzimy obok siebie, kiedy zasiadamy przy tym ołtarzu, w tym naszym wieczerniku, bardzo ważne jest uświadomić sobie, że ja naprawdę mam niewiele. Że ja niewiele posiadam. Ale to doświadczenie, że mam niewiele, albo może dzisiaj nie mam nic, ponieważ wszystko roztrwoniłem, zgubiłem, rozdałem. Różne mogą być powody naszego głodu. Nie zawsze jest tak, że czujemy się głodni, ponieważ roztrwoniliśmy wszystko. Czasami czujemy się głodni, ponieważ za dużo daliśmy siebie, zapomnieliśmy o sobie. I kiedy siadam przy stole Eucharystii, to uświadamiam sobie, że ja potrzebuję tej osoby, która jest obok mnie. Że my siebie nawzajem potrzebujemy. I zobaczcie, co się dzieje po tym momencie słuchania, kiedy kapłan podchodzi do ołtarza. Bierze do ręki kawałek chleba, bierze do ręki wino z odrobiną wody i ofiarowuje to Bogu, prosząc o to, aby właśnie to niewiele stało się ciałem i krwią Jezusa. Jaką wartość ma ten kawałek chleba na ołtarzu? Ważący zaledwie kilka gramów, który można wykonać z odrobiny mąki i z odrobiny wody. Nie ma żadnej wartości. Kogo można tym nakarmić? Ale w tym niewiele zawarte jest także moje i twoje niewiele. Jeśli nie zrozumiem, że potrzebuję przyjść z tym moim niewiele, z tym moim ubóstwem, z tą moją biedą, to nic się w moim życiu nie zmieni. I kiedy kapłan to ofiarowuje i to daje, to za chwilę przeżywamy moment, który nazywamy prefacją. Zaczyna się on od słów: Pan z wami, z duchem twoim, w górę serca, wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, godne to i sprawiedliwe. Pomyśl wtedy, jak to w ogóle brzmi, nie mam nic, albo mam naprawdę niewiele i ja mam za to dziękować? A Jezus mówi tak, dziękuj. To zrobił Jezus, kiedy dokonał cudu rozmnożenia chleba, zaczął dziękować. I nagle okazało się, że kiedy zaczął dziękować, kiedy modlił się modlitwą dziękczynienia, dokonał się ten cud rozmnożenia. Wielu uważa, że polegał on na tym, że każdy wyciągnął to, co miał. I nagle okazało się, że starczyło dla tych, którzy mieli, dla tych, którzy nie mieli i jeszcze zostało. Ale takie cuda dzieją się wtedy, kiedy umiemy dziękować za to niewiele, co mamy. Wtedy te nasze chleby się rozmnażają, pomnażają się. Kiedy doceniasz swoje dzieci, swoją córkę, swojego syna, męża, żonę, za to, za jego owoc pracy, nawet gdyby był niewielki. Ale właśnie chodzi o to, szczególnie w dzisiejszym świecie, gdzie jesteśmy tak zafascynowani, nieraz zauroczeni wielkimi rzeczami, które nas próbują w jakiś sposób zachwycić, że czujemy się już nieczuli na rzeczy małe. A Ewangelia pokazuje nam, że tam, gdzie są rzeczy małe, tam tak naprawdę jest przestrzeń dla cudu. W tych małych rzeczach może dokonać się największy cud miłości. I po tej prefacji przychodzi moment, kiedy kapłan wypowiada owe mocne, najważniejsze słowa Eucharystii. Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało. Bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Jezus z tego niewiele, co czyni, przemienia się w siebie. Bierze ten twój chleb i go przemienia w siebie. Tylko wtedy, jeśli mu pozwolisz to dać. Jeśli pozwolisz zasiąść do stołu. Ile razy myślimy sobie, nie, ja nie mogę się zbliżyć do tego stołu. Czasami się boimy, że nie mamy nic. Boimy się nie tylko Jezusa, który jest na ołtarzu, ale boimy się ludzi, którzy są obok nas przy tym ołtarzu i w tym wieczerniku. To prawda, stół nie jest miejscem dla cwaniaków. Stół nie jest miejscem dla zarozumialców. Stół nie jest miejscem, w którym można robić, co się chce. Do stołu trzeba się zbliżać ze czcią, z szacunkiem. Bo jest to najważniejszy mebel nie tylko w naszym domu, ale także tutaj w tym miejscu. Dlaczego? Nie dlatego, że jest piękny, marmurowy. Ale dlatego, że spotykają się przy nim osoby. I że wtedy, kiedy zbliżamy się do niego z wielką pokorą, dokonuje się w nas uzdrowienie. Tutaj nie ma lepszych i gorszych. Tutaj nie ma miejsca na pokazywanie, kto jest ważniejszy. Przypomnijmy sobie chociażby słowa Jezusa, który mówi w czasie ostatniej wieczerzy, że sługa nie może być większy od swego Pana. I kiedy umywa im nogi, mówi, czy wy wiecie, co ja wam uczyniłem? Czy macie tego świadomość? Macie robić dokładnie to samo. Sobie nawzajem umywać nogi. Ale do tego potrzeba pokory. Pokornego zrozumienia siebie, swojego człowieczeństwa, zrozumienia tego, co dzieje się na ołtarzu. Gdzie Jezus umiera za nas, oddaje się za nas. Ponieważ wiemy doskonale, że niewiele, to niewiele, które, z którym my przychodzimy, albo to nasze nic, często niewiele może zmienić. Eucharystia nie jest miejscem, w którym mamy się porównywać. Nie mamy podchodzić do ołtarza jak Kain i Abel. I jak Kain zaglądać do cudzego ogródka, porównywać się, że on ma lepiej, że on ma więcej, bo wtedy rodzi się zazdrość, wtedy nic nie rozumiemy. Ale mamy się zbliżać z całą czcią i z całą pokorą. Bez tego nic nie zrozumiemy, albo będziemy się bać ołtarza. Kiedy patrzymy na to, co dzieje się z uczniami po zmartwychwstaniu Jezusa, z uczniami, którzy są bardzo poranieni przez wydarzenia, które miały miejsce jeszcze kilka dni temu. Zobaczcie, co robi Jezus. Jezus gromadzi ich znowu razem. Tam nie ma stołu, bo tak naprawdę nie chodzi o stół, ale chodzi o pewną przestrzeń spotkania, o łamanie chleba. On ich gromadzi razem. On najpierw obnaża ich biedę, mówi: macie coś do jedzenia? Nie mamy nic. Głodni jesteśmy. Urobieni po uszy. Nic nam się nie udało. Rozczarowani sobą. Sobą nawzajem. Sfrustrowani. Muszą się przyznać do tego, że ponieśli porażkę. I co robi Jezus? Woła ich do siebie. Przyjdźcie i się posilcie. Sprawuje dla nich Eucharystię. I mówi: siądźcie obok siebie blisko. Popatrzcie najpierw na mnie, na moje przemienione rany, a potem popatrzcie na siebie nawzajem. Usiądźcie znowu obok siebie. Bo Eucharystia, stół Eucharystii, stół w każdym domu, to jest także miejsce pojednania. Miejsce kolejnej szansy. Możesz kogoś wyrzucić z domu, możesz mu odebrać jego miejsce przy stole, ale możesz go zaprosić: zasiądź z nami do stołu. Zasiądź ze mną do stołu, cokolwiek by się podziało, bo tylko to może nas uzdrowić, to może nas przemienić. Kiedy będziemy chcieli się do siebie zbliżyć, a stół jest miejscem, przestrzenią najbardziej rodzinną, najbardziej relacyjną. Kto z nas nie potrzebuje tego uzdrowienia? Myślę, że każdy z nas. I Jezus właśnie tego dokonuje. Czyni to w życiu Piotra i wszystkich pozostałych uczniów. Posilcie się. Po co? Po to, żebyś mógł także nakarmić innych. Ponieważ Eucharystia nie jest tylko dla ciebie. To, co się tutaj dzieje, jest po to, abyś wyszedł nasycony, przemieniony. I nie chodzi tutaj o wartości materialne, ale chodzi o to bogactwo, które jest nam potrzebne, aby zaspokoić ten głód, który jest w każdym z nas najgłębiej, którego żadna rzecz, nikt nie jest w stanie zaspokoić. To jest głód wołania o miłość, o przebaczenie, o zrozumienie. O to, żeby komuś powiedzieć: jesteś nasz. Chcemy cię z powrotem przyjąć. Chcemy ci umyć nogi. Często o tym elemencie zapominamy, bo widzimy go tylko w Wielki Czwartek, kiedy przeżywamy misterium Triduum Paschalnego. Ale tak naprawdę to jest element ściśle związany z każdą Eucharystią, z każdym posłaniem. Dlatego, siostry i bracia, chciejmy dzisiaj wraz z Jezusem zasiąść tutaj do stołu. Jest to miejsce Twojego uzdrowienia, uzdrowienia siebie samego, patrzenia na siebie. To jest spotkanie ze swoimi głodami, uznaniem: jestem biedny, potrzebuję pomocy. O, ile tutaj trzeba pokory, żeby przestać się usprawiedliwiać, dąsać, zadzierać nosa i powiedzieć: ja sobie nie poradzę. Potrzebuję innych, bo inaczej umrę z głodu, inaczej skażę siebie na powolną śmierć. Do tego potrzeba pokory. Do tego potrzeba uznania. Potrzebuję cię, Jezu, ale potrzebuję też konkretnego człowieka, który siedzi ze mną przy tym stole, który mnie nie zostawi, który mnie przyjmie. Prośmy dzisiaj o taką pokorę, i by w nas także dokonywało się uzdrowienie przy stole, tutaj w czasie Eucharystii, ale także w Twoim domu, w Twoim życiu, aby ten stół nie stał się jakimś zbędnym meblem, by nie był jedynie dekoracją, by nie był czymś, co używasz tylko z okazji, nie wiem, Wigilii Bożego Narodzenia, albo w ogóle nikt tam nie siada. By to wreszcie stało się miejsce spotkania, miejsce Twojego uzdrowienia i tych, którzy obok Ciebie do tego stołu zasiądą.